Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali sobie na temat tego, iż jesteśmy synami Bożymi. Proszę, otwórzcie wraz ze mną Ewangelię Łukasza, 7 rozdział. Jeśli raz na jakiś czas będę tutaj chrząkał czy coś, to jest to końcówka mojej choroby. Wychodzę z tego draństwa zwycięsko, ale jeszcze organizm musi się oczyścić. Także przepraszam za zakłócenia. Ewangelia Łukasza, rozdział 7, czytajmy sobie od wersetu 24 do 28. To jest taki bardzo ciekawy tekst, w którym czytamy słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Po odejściu posłańców Jana, Jezus powiedział o nim do tłumów. Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołysaną przez wiatr? Co zatem wyszliście zobaczyć? Człowieka ubranego w miękkie szaty? Ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytku, mieszkają w pałacach królewskich. A więc co wyszliście zobaczyć? Proroka? Tak. Powiem wam nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: oto posyłam przed tobą mojego posłańca, który pójdzie przed tobą i utoruje ci drogę. Mówię wam, spośród tych, którzy wyszli z łona kobiet, nie ma większego niż Jan. A jednak najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy niż on. Czytam z Biblii Ewangelicznej, stąd jeżeli posługujecie się Biblią warszawską, to może być tutaj troszeczkę inaczej to przedstawione. Jest to mowa Pana Jezusa na temat Jana Chrzciciela. Jezus wygłasza te słowa po wizycie uczniów Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel, zamknięty przez króla Heroda w więzieniu, przeżywa kryzys swojej wiary, nie do końca jest pewny, czy Jezus z Nazaretu, którego wszak ochrzcił w Jordanie, o którym mówił, że to jest baranek Boży, który gładzi grzechy świata, widział Jan Chrzciciel, jak zstępuje na Jezusa Duch Święty w postaci gołębicy. On teraz, Jan Chrzciciel teraz, siedząc w więzieniu, nagle ma wątpliwości, ma kryzys, czy to jest Mesjasz. Słyszy o jego działalności. Wie, że dzieją się niesamowite rzeczy przez ręce Jezusa. Więc wysyła swoich uczniów z więzienia do Jezusa, by zapytać, czy ty naprawdę jesteś tym, na którego czekamy. I Jezus odpowiada im w bardzo ciekawy sposób, mówi: popatrzcie na to, co się dzieje. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, a ubogim głoszona jest dobra nowina, więc niech to będzie odpowiedź dla Jana Chrzciciela. A kto się mną nie zgorszy, ten będzie błogosławiony, ten będzie miał błogosławieństwo i ten będzie miał udział w moim dziedzictwie. I gdy uczniowie Jana Chrzciciela wracają do więzienia z takim poselstwem dla Jana Chrzciciela od Jezusa, Jezus zaczyna mówić do zebranych tłumów. I wtedy mówi o Janie Chrzcicielu bardzo pozytywne rzeczy. Ta wypowiedź od 24 do 27 wersetu to jest tak naprawdę wypowiedź, która ma za zadanie podkreślić wyjątkowość Jana Chrzciciela, że jest on wyjątkowym prorokiem, że jest on jedyny w swoim rodzaju i co ciekawe, w 28 wersecie czytamy, że jest on największy z ludzi urodzonych z kobiety. Tam jest użyte sformułowanie, którzy wyszli z łona kobiet. Tutaj w tym 28 wersecie jest niezwykle ważne i kluczowe dla naszych dalszych rozważań stwierdzenie Jezusa. Przeczytajmy więc jeszcze raz. Mówię wam, spośród tych, którzy wyszli z łona kobiet, nie ma większego niż Jan. A jednak najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy niż on. Bardzo intrygujące słowa, nie sądzicie? Czytaliście je kiedyś? Kto czytał je kiedyś? Ręka w górę. Super. Czy mieliście znak zapytania, o czym Pan Jezus tutaj mówi? Ja pamiętam, jak czytałem na początku po nawróceniu te słowa, mówię, chyba muszę wzrosnąć, żeby zrozumieć, o co tutaj chodzi. I chwała Bogu, że Duch Święty daje nam poznanie, ponieważ Jezus mówi tutaj o bardzo istotnej rzeczy. Mianowicie, pada tutaj bardzo ważne określenie. Pan mówi tutaj o dwóch rodzajach, czy dwóch kategoriach ludzi. Pierwsza kategoria to ci, którzy wyszli z łona kobiet. Czyli mówiąc inaczej, są narodzeni w naturalny sposób, o czym za chwilę. Druga kategoria to ci, którzy są w Królestwie Bożym. Zwróciliście uwagę? Pan Jezus mówi tak. Jan jest największy spośród tych, którzy wyszli z kobiet. Ale najmniejszy w Królestwie Bożym, czyli stawia jakby antytezę do tego, co powiedział przed chwilą, otwiera jakby całkiem nowy rozdział, mówi, jest jeszcze druga kategoria ludzi, najmniejszy z tych, którzy są w Królestwie Bożym, jest i tak większy niż on. Więc mamy tutaj dwa rodzaje ludzi. Opiszmy je sobie krótko. Po pierwsze, ten pierwszy rodzaj ludzi, który, jak już powiedzieliśmy, Jezus określił jako ci, którzy wyszli z łona kobiet, to po prostu ludzie narodzeni w naturalny sposób, możemy powiedzieć, wywodzący się jak cała ludzkość od Adama. To wszyscy ludzie. Czy pośród nas jest ktoś, kto się nie narodził z mężczyzny i kobiety? No nie. Więc w tej kategorii, w tym rodzaju ludzi mieszczą się wszyscy ludzie. Wszyscy ludzie. Niezależnie od tego, czy są dobrzy, czy są źli, wysocy, czy niscy, biali, czy żółci, nie ma to większego znaczenia, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, mieścisz się w tej kategorii. Musimy sobie powiedzieć o tym rodzaju ludzi, że ten rodzaj ludzi podlegał i ciągle podlega staremu przymierzu. To też jest bardzo istotne, ponieważ Jezus mówi o tej kategorii ludzi, odnosząc się do Jana Chrzciciela, mówiąc, że Jan Chrzciciel spośród ludzi narodzonych z kobiet jest największy. Oznacza to, że był to wybitny mąż Boży. Był to prorok Pana. Był to głos wołającego na pustyni. Był to ktoś nietuzinkowy, ale ciągle będący w tej kategorii ludzi, w tym rodzaju ludzi. Co więcej, był osobą podlegającą pod stare przymierze. A więc nie wchodził do Królestwa Bożego przez wiarę w Jezusa Chrystusa. On umarł zresztą, Jan Chrzciciel został ścięty, jak pamiętacie być może ze swojej lektury Biblii, został ścięty przez Heroda w więzieniu jeszcze, a więc zanim Jezus umarł na krzyżu, zanim zmartwychwstał, zanim dokonało się odkupienie, Jan Chrzciciel już umarł. On był największy spośród tej kategorii, ale mieścił się w tamtym przedziale, w tej grupie ludzi. Był wyjątkowy, był szczególny, był największy, ale ciągle był w tej grupie ludzi. Natomiast jest jeszcze druga kategoria, drugi rodzaj ludzi. I tutaj Pan Jezus określa ich tylko jednym stwierdzeniem. Najmniejszy w Królestwie Niebios, a więc ktoś, kto jest w Królestwie Niebios, czy w Królestwie Bożym. Mamy więc drugą grupę ludzi, drugi rodzaj ludzi, którzy należą do Królestwa Bożego. No dobrze, jaka jest różnica między nimi? Przecież i jedni, i drudzy są narodzeni z kobiet. No właśnie. Różnica leży w sposobie zrodzenia. W sposobie, w jaki Bóg patrzy na tych ludzi, jak oni zostali urodzeni. Pierwszy rodzaj ludzi, a więc cała ludzkość, i my się łapiemy, że tak powiem, w tym zbiorze, to są ludzie narodzeni w sposób naturalny z mężczyzny i kobiety. Ale ta druga kategoria ludzi, ten drugi rodzaj ludzi, to ludzie narodzeni z Boga. I w tym drugim zbiorze już nie mieścią się wszyscy z pierwszego zbioru. Wszyscy jesteśmy ludźmi narodzonymi z kobiety i mężczyzny, ale nie wszyscy ludzie są narodzeni z Boga. Amen? To jest bardzo ważne. Żeby nie być gołosłownym, żebyście mieli pewność, że to, co teraz wam mówię, jest prawdziwe, otwórzmy sobie Ewangelię Jana, rozdział pierwszy. Ewangelista Jan w prologu do tej Ewangelii pisze pierwsze 18 wersetów na temat Jezusa, ale umieszcza tam w wersetach 12-13 bardzo interesującą informację na temat reakcji ludzi na Jezusa, która nam wiele pomoże w naszych rozważaniach. Czytamy Ewangelię Jana, rozdział 1, wersety 12-13. Lecz tym, którzy Go, czyli Jezusa, przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. W ten sposób już widzimy bardzo wyraźnie, że apostoł Jan, pisząc swoją Ewangelię, był absolutnie świadomy, że ludzkość jest, dzieli się w oczach Boga na dwa rodzaje, dwie kategorie. Na ludzkość i na dzieci Boże. Zwróćcie uwagę, jak mówię o ludzkości, to daję szeroki nawias, bo jest nas miliardy, a w historii całej Ziemi to będą biliony ludzi. Ale dzieci Bożych wcale nie jest aż tak dużo. Dlatego, że ewangelista Jan w tym swoim prologu zaznaczył, że Jezus przyszedł do swoich, ale swoi go nie przyjęli. Istnieje grupa ludzi w tej ludzkości, którzy nie przyjęli Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Jak tu jest napisane, nie uwierzyli w Jego imię, tak? Nie przyjęli Go. Ci ludzie ciągle pozostają kategorią pierwszą, narodzeni z kobiet. Ale niestety z powodu odrzucenia Jezusa nie kwalifikują się do tego drugiego rodzaju ludzi. Urodzonych z Boga. Narodzonych z Boga. I to jest zasadniczy podział ludzkości w chwili obecnej. Ten podział nie obowiązywał w Starym Testamencie. Wtedy ludzkość dzieliła się na Izrael i resztę narodów. W oczach Boga oczywiście, mówimy o Bożej perspektywie. Dziś podział ludzkości z Bożej perspektywy wygląda: dzieci Boże, reszta świata. Reszta ludzkości. Czy dzieci Boże są ludźmi? Tak. Ale tak naprawdę są kimś więcej. Czy są narodzeni z człowieka, z mężczyzny, kobiety? Tak, ale doświadczyli nowego narodzenia. W związku z powyższym, każdy z tych sposobów zrodzenia determinuje, do jakiej kategorii, do jakiego rodzaju człowieka, ludzkości jesteśmy, czy stworzenia, o to będzie bardziej precyzyjne, do jakiej kategorii stworzenia jesteśmy zakwalifikowani. Jeżeli jesteś zrodzony tylko z kobiety, jesteś starym stworzeniem. Naturalnym, starym stworzeniem. Natomiast jeżeli jesteś zrodzony z Boga, kwalifikujesz się do nowego stworzenia. I to jest coś niezwykłego. To wielki zaszczyt. To wielki zaszczyt, że jeżeli jesteś zrodzony z Boga. Kto się czuje zaszczycony? Ręka w górę. Jest parę rąk. Słuchajcie, ale tak naprawdę to jest niesamowita sprawa. Przypomnij sobie tą prawdę, jak będziesz wstawał jutro do pracy rano, poniedziałek, szarówka za oknem, będzie padał deszcz na przykład. Nie chce ci się i nagle myślisz sobie, jestem Bożym dzieckiem. To jest dobre, amen. Albo gdy jedziesz samochodem i stoisz w korku i gość przed tobą ma zielone, miał najpierw żółte, potem miał zielone i stoi. Wiecie, jak robią w Izraelu? Od razu. Spróbuj się spóźnić na zielonym świetle o sekundę, obtrąbią cię normalnie jak młodego. Jak Elkę. Przypomnij sobie wtedy, że jesteś Synem Bożym. Że jesteś zrodzony z Boga. Albo gdy twoja żona cię zdenerwuje. Przypomnij sobie, jestem dzieckiem Bożym. To jest mocna rzecz. Nie sądzicie? Tak nawiasem powiem, tożsamość, czy świadomość tożsamości dziecka Bożego powinna nam towarzyszyć zawsze i wszędzie. Powinna determinować każdy nasz czyn, każdą naszą myśl, każde nasze słowo. Tak naprawdę powinniśmy być bardziej przekonani o tym, że jesteśmy zrodzeni z Boga, niż o tym, że jesteśmy zrodzeni z człowieka. W jednym z psalmów psalmista mówi do oblubienicy, bo najpierw jest psalm, bo to, jeżeli dobrze pamiętam, to psalm 405, najpierw jest opis pięknego króla, który jest oblubieńcem, a potem zwraca się autor psalmu do oblubienicy, która wychodzi naprzeciw królowi, by być mu poślubiona i mówi: zapomnij o rodzie swojego ojca i swojej matki. Wiecie, chrześcijanie, którzy nawracają się w krajach islamskich, bardzo często są odcinani całkowicie od swoich korzeni. Rodzina ich się wypiera, wyrzucają ich, pozbawiają ich dziedzictwa, pozbawiają ich środków do życia, pozbawiają ich jakiegokolwiek oparcia w rodzinie. Wyrzekają się ich. Zresztą pierwsi chrześcijanie, którzy nawracali się do Jezusa i pochodzili z Izraela, z narodu żydowskiego, również byli w ten sposób traktowani. Do dzisiaj w niektórych żydowskich domach, gdy dziecko się na przykład nawraca do Chrystusa, wierzy, że Jeszua z Nazaretu jest Mesjaszem, więc jego rodzina opłakuje go i robi pogrzeb. Robi pogrzeb tego dziecka, chociaż ono oczywiście żyje. Mówią, ten człowiek dla nas umarł, nie istnieje. I ci ludzie mają bardzo silną świadomość, myślę, że silniejszą niż my, jak bardzo teraz mają nową tożsamość. Co to znaczy wejść w nową rodzinę, być zrodzonym do nowej rodziny. My tej tożsamości być może nie mamy, być może nie przechodzimy takich traumatycznych przeżyć jak odrzucenie przez rodzinę. Być może ktoś z was był prześladowany. Ja w swoim domu przeżywałem prześladowania. Nie tylko w domu, w klubie sportowym czy po nawróceniu dawali mi do pieca solidnie. Ale okej, tożsamość, kim jestem teraz, nowa tożsamość, że jestem zrodzony w nowym królestwie, w nowej rodzinie, pozwoliła mi to wszystko przejść. I to jest niesamowite. My powinniśmy każdego dnia być głęboko przekonani o tym, że bardziej niż człowiekiem jestem synem Boga. Ja wiem, że to jest bardzo trudne. I oczywiście nikogo nie namawiam do pogardy dla rodziców ziemskich, dlatego że Słowo Boże mówi, żebyśmy miłowali wszystkich, a Dekalog wręcz wspomina o tym, czci ojca i matkę swoją, więc absolutnie mamy ich szanować, absolutnie mamy czcić naszych rodziców ziemskich, ale gdy przyjdzie moment, w którym będziesz musiał wybrać między tym, co mówią twoi rodzice, a tym, co mówi twój ziemscy, a tym, co mówi Ojciec Niebieski, musisz dokonać trudnego wyboru. Wiecie, gdy jechałem na swój chrzest wiary, moja mama bardzo płakała. Stała w oknie balkonu i płakała, a ja jechałem, musiałem wybrać. Albo będę ją kochał bardziej, albo będę kochał bardziej Jezusa. I albo stałem na przystanku, czekałem na autobus, który miał mnie zawieźć do kościoła na chrzest. I to było coś, co rozdarło moje serce. Ale wtedy zdałem sobie sprawę, albo Jezus, albo człowiek, nawet człowiek, którego bardzo kocham. Mój tata zamknął się w łazience, nie chciał w tym wszystkim uczestniczyć, w ogóle był wściekły na mnie, więc dobrze mi nie przyłożył. I coś musiało umrzeć. My musimy, moi drodzy, być ludźmi, którzy dokonają w swoim sercu, w swojej świadomości, w swojej tożsamości wyboru, czy jestem w kategorii narodzony z łona kobiety, w tym rodzaju ludzkim, czy jestem zrodzony z Boga. Jeżeli ktoś z was uważa, że mówię za dużo, że wcale takiego wyboru, takiego dylematu nie ma, to obawiam się, że będziesz musiał przejść prześladowanie, żeby doświadczyć, że taki dylemat jest. Bo on jest. Co więcej, ta tożsamość powoduje, że albo chodzisz w określonym stylu życia, robisz określone rzeczy, myślisz w określony sposób, mówisz w określony sposób, albo jesteś taki sam, jak wszyscy ludzie dookoła, na przykład w twojej pracy czy w twoim sąsiedztwie. My, jako narodzeni z Boga, mamy myśleć inaczej, mówić inaczej i żyć inaczej niż ten świat. Prawda? I teraz, z jednej strony jest to wyzwanie, jest to trudność, ale z drugiej strony jest to zaszczyt. Bo zobaczcie, nasz Pan powiedział, że najmniejszy zrodzony, czy będący w Królestwie Bożym, tak, jest większy niż największy tytan ludzkości, jakim był Jan Chrzciciel. Więc jeżeli jesteś narodzony na nowo, jeżeli jesteś zrodzony z Boga, to jesteś większy niż On. Wow. A on był przecież wielkim prorokiem. A ja jestem tylko szarą myszką w kościele. Ale i tak w oczach Bożych jesteś większy. I tu oczywiście nie chodzi o egoistyczne wywyższanie się. Tu chodzi o zrozumienie pozycji. Chodzi o to, żeby gdzieś w naszych umysłach, w naszej duszy dotarło do nas, kim jestem. Powiedz, jestem większy. To jest niesamowite. Nie jesteśmy więksi dlatego, że zaskarbiliśmy sobie na to, zapracowaliśmy sobie na to, zasłużyliśmy sobie na to poprzez swoją pobożność, poprzez swoje uczynki. Nie, nie i jeszcze raz nie. Jesteśmy zrodzeni z Boga, z łaski Bożej. Amen? Więc nie ma w tym naszej zasługi, to jest wszystko dar. Ale teraz musimy zrozumieć, że jeżeli otrzymaliśmy ten dar, to znaczy, że to ma jakieś znaczenie. Jestem kimś. Nie jestem przypadkiem kimś zrodzonym z Boga. Nie jestem przypadkiem Synem Bożym przez wiarę w Jezusa. Jest w tym jakiś cel. Nie karmienie naszego ego, bo ono już powinno dawno umrzeć, ale jest w tym inny Boży cel. Jaki? Otwórzmy sobie list do Rzymian, 8 rozdział. Pamiętajcie, jesteśmy w miejscu, w którym określiliśmy, że jeśli jesteśmy zrodzeni z Boga, jesteśmy synami Bożymi. Należymy do Królestwa Bożego. Naszym tatusiem, naszym tatą jest Bóg Ojciec. My w Chrystusie jesteśmy w Nim, zaadoptowani, jesteśmy synami Bożymi. I teraz posłuchajcie, co w liście do Rzymian, 8 rozdział, od 19 do 21 wersetu możemy przeczytać. Bo stworzenie Boże z tęsknotą oczekuje objawienia się kogo? Synów Boga. Wow. Czyli kogo? Objawienia kogo? Nas. Ciebie i mnie, zrodzonych z Boga. Jedziemy dalej. Werset 20. Gdyż stworzenie zostało poddane marności nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli skażenia i wprowadzone w chwalebną wolność kogo? Dzieci Boga. Niesamowite. Więc najpierw apostoł Paweł diagnozuje sytuację czy pozycję, stan stworzenia, starego stworzenia. I mówi dramat. Stare stworzenie jest w skażonej rzeczywistości, boleje, z tęsknotą oczekuje, tak, musi zostać wyzwolone. Mówiąc inaczej, jest w bardzo beznadziejnej sytuacji. I musimy to sobie jasno uświadomić. Ten świat na zewnątrz, ludzie żyjący w tym świecie, którzy nie są narodzeni z Boga, są w dramatycznym położeniu. Oni bardzo potrzebują, oni potrzebują wyzwolenia, uwolnienia, ponieważ są udręczeni, zatroskani, cierpią, są w boleściach bardzo różnych. Tam jest dalej mowa o boleściach rodzenia, ale to jest taki symbol skażenia i upadku starego stworzenia, potomków Adama. I wszyscy ludzie, niezależnie od stanu konta, niezależnie od pozycji społecznej, wszyscy ludzie kwalifikują się do tego dramatycznego położenia. Całe stworzenie oczekuje, kto przyjdzie wreszcie i mnie uwolni. Czy może ktoś przyjdzie i da mi wreszcie jakiś sens do mojego życia? Bo myślałem, że sensem mojego życia jest zarabianie kasy, a tu się okazuje, że kasa jest, a sensu nie ma. Kto wreszcie przyjdzie i uwolni moje życie, abym wreszcie żył w prawdziwej wolności, bo wydawało mi się, że pornografia to jest wolność, a to nie jest wcale wolność, tylko kolejne kandany. Wiecie, ludzie mają różne urojenia. Niektórzy myślą, że jak sobie zajarają skuna, czyli taki skręt z marihuany, tak, to będą wolni. I pierwszy raz jest super, odlot, kolory i w ogóle petarda. Ale za drugim razem jest ból brzucha, ból głowy, a potem już ciało w ogóle jest wyniszczane. Na początku niby miała być wolność, ale okazuje się, że znowu kajdany. I ludzie tak sobie, wiecie, wymyślają różne poziomy wolności. I za każdym razem wchodzą w te poziomy wolności. I mówią, a teraz wreszcie się uwolnię. Teraz będę biegał, będę teraz w maratonach. O, będę wolny jak ptak. Aż cię posadzą na wózku, bo wszystkie twoje stawy padną jak klocki. I co z tą wolnością? Nie, znowu kajdany. No. Ludzie szukają różnych przestrzeni uwolnienia. Nie? Dla niektórych taniec jest wolnością. O, gdy tańczę, czuję się wolna, taka wyzwolona i w ogóle. No, kończy się taniec i z powrotem do szarzyzny życia. Tak? I moglibyśmy tak wymieniać bardzo długo. Po co to robię? Po to, żebyśmy zrozumieli i zobaczyli, moi drodzy. Nie ma wolności dla człowieka, który jest starym stworzeniem. Ciągle go coś uciska, ciągle go coś związuje, ciągle jest skażony grzechem. Ciągle coś mu nie wychodzi, ciągle ponosi jakieś porażki, ciągle boleje, ciągle potrzebuje uwolnienia. Ciągle i ciągle. I to, dlatego to jest napisane, że stworzenie oczekuje, że zostanie wprowadzone w chwalebną wolność dzieci Bożych. Bo wolność dzieci Bożych, moi drodzy, to jest wolność od grzechu, od przekleństwa, to jest wolność od wszelkiego strachu, od wszelkiej depresji, od wszelkiego zniewolenia ciała i duszy. Dzieci Boże są wolne od tego. I to jest nasze dziedzictwo. I teraz cały świat, wszyscy ludzie dookoła nas tak naprawdę podświadomie czekają, aż wreszcie ktoś przyjdzie i powie im, słuchaj, jest inny rodzaj życia. Możesz żyć inaczej. Czy chcesz tego? I nam powie, o co biega w tym nowym rodzaju życia. Ludzie tego oczekują i na dowód tego, że tak jest, chcę wam pokazać pewną ciekawą rzecz. Jak ludzie w twojej pracy dowiedzą się, że jesteś chrześcijaninem lub dowiedzieli się, że jesteś chrześcijaninem, czyż oczekiwania względem ciebie z ich strony nie urosły natychmiast niebotycznie? Dlaczego? Bo oni się spodziewają, że twoja jakość, twój poziom, standardy twojego życia będą takie jak Bóg, o którym mówisz, do którego się przyznajesz. Oni odczuwają wewnętrznie, że to jest to, że jeżeli ktokolwiek ma być dobry, to on powinien być dobry. Dlaczego? Bo on mówi o Bogu, który jest dobry. Jeżeli ktokolwiek ma kochać, przebaczać, być zdyscyplinowanym, dobrym pracownikiem, to on. Dlaczego? Bo on mówi o Bogu, który taki jest. Który kocha, który przebacza, który jest zdyscyplinowany, wierny. Zobaczcie, to jest wyraz oczekiwań. Nie ma takich oczekiwań wobec muzułmanów, hinduistów, animistów. Dlaczego? Ponieważ oni nie głoszą wolności dzieci Bożych. Oni nie mówią o Bogu, który jest miłością. Oni nie reprezentują jakości nieba. Nie mówią w ogóle o standardach nieba. Chrześcijaństwo tak. Chrześcijaństwo nie ma niższych standardów jak standardy nieba. I teraz całe stworzenie cierpi. Całe stworzenie woła. Niech nas ktoś wreszcie uwolni. Niech ktoś wreszcie przyniesie światło, jakiś sens do mojego życia. Co Bóg na to? Czy jest obok? Czy odwrócił się plecami do świata? Nie. On wkracza w tą sytuację. On wkracza w sytuację człowieka. I najlepszą ilustracją tego jest życie naszego Pana Jezusa Chrystusa, który w mocy Ducha Świętego wkraczał w życie ludzi. Wyobraźcie sobie, pamiętacie tę historię, rozdział 5 Ewangelii Jana, gdzie czytamy o tym, że przy sadzawce Betesda leżał człowiek 38 lat na noszach. No, dramatyczne położenie, nie sądzicie? I nagle Jezus przychodzi i wkracza w tą sytuację, wkracza w jego życie i mówi, czy chcesz być zdrowy? Wow, też pytanie. Jasne, ale nie mamy kto wrzucić do sadzawki. Jak anioł wstępuje, no to nie załapuje się. Jezus mówi, to wstań, weź łóżko swoje i chodź. On wkroczył w sytuację tego człowieka. Inny człowiek. Przeprawili się uczniowie wraz z Panem na drugą stronę jeziora Galilejskiego do ziemi Genezaret i nagle spośród grobów wyskakuje opętany facet. Nikt nie był w stanie go związać, nikt nie był w stanie go ujarzmić. Biegał nago, bo zrywał z siebie całe odzienie, tak, rozrywał łańcuchy, był niebezpieczny dla otoczenia. Więc słuchajcie, no, Gehenna dla całej okolicy. Cała okolica zastraszona przez tego człowieka. I nagle w tą sytuację wkracza Bóg w osobie Jezusa Chrystusa. I co? I zmiana. Wiecie, bardzo mi się to podoba. Bo w ten sposób ja widzę, że Bóg nie stoi z boku. Nie odwraca się do nas plecami. Że Bóg nie jest obojętny na to, że koło mnie ktoś cierpi, ktoś jest w niewłaściwym życiu, ktoś jest w niewłaściwej sytuacji. Bóg nie stoi obojętnie i nie mówi, no trudno, każdy jest kowalem swojego losu. Co siejesz, to zbierasz. No. Nie, Bóg wkracza w tą sytuację i mówi, mi się to nie podoba i ja przyszedłem, aby zniszczyć wszystkie dzieła diabła. Więc Jezus wkraczał w życie ludzi. To jest piękna ilustracja. I teraz ktoś może powiedzieć, no ale teraz na ziemi nie ma już Jezusa. To prawda. Jezus jest na tronie, po prawicy Ojca w niebie, rządzi, jest pełen chwały, ale udzielił swojego ducha Kościołowi, czyli takim ludziom jak ty i ja, którzy są narodzeni z Boga. Zrodził nas po to, aby stworzyć na ziemi swoje ciało. I teraz tu na ziemi to Kościół, ciało Jezusa ma wkraczać w życie innych ludzi. To, że nie ma tu Jezusa, okej, fizycznie nie ma, ale On jest tu w duchu. A gdzie jest Jego duch? Proszę? W nas. Amen. Jego duch jest w świątyni, a świątynią Ducha Świętego jest nasze ciało, więc Duch Święty jest w nas. Więc kto ma wkroczyć w życie tych ludzi? My. Niesamowite. A dlaczego ja? Ja nic nie mogę. Kolego, nie mów tak, nic nie mogę. Kim jesteś? No człowiekiem. Nie jesteś człowiekiem. Kim jesteś? Zrodzonym z Boga, Synem Bożym. Więc jeżeli jesteś Synem Bożym, powinieneś być napełniony Duchem Świętym. Tak? Dla apostołów to była absolutna podstawa. Gdy głosili komuś Ewangelię zbawienia, natychmiast troszczyli się o to, żeby ten człowiek był napełniony Duchem Świętym. Więc masz mieć moc Ducha Świętego. Skoro jesteś Synem Bożym, napełnionym mocą Ducha, to teraz ty jesteś przygotowany już do tego, żeby wkroczyć w życie drugiego człowieka. Ale nie wkroczyć tam z własnymi siłami, pomysłami, koncepcjami. Nie. My jesteśmy powołani do tego, aby wkraczać w życie upadłych ludzi. Po pierwsze, w mocy Ducha Świętego. Po drugie, w mądrości Bożej. Po trzecie, z miłością Boga, która jest nam dana. To jest dokładnie to, co robił nasz Pan Jezus Chrystus. My, Kościół, nowe stworzenie, mamy wkraczać w życie ludzi, by im nieść pomoc, by ich wyprowadzić z niewoli skażenia, by dawać im prawdziwą wolność i ulgę w życiu, w które teraz mają. Mówiąc jeszcze inaczej, to Kościół jest odpowiedzią na problemy tego świata. Jeżeli koło ciebie, w twojej pracy, obok, biurko w biurko, pracuje osoba, która ma depresję, to bardzo cię proszę, nie wysyłaj jej do psychologa, dobrze? Bo psycholog nie jest odpowiedzią na jej problem. Wiesz, kto jest odpowiedzią na jej problem? Jezus, który mieszka w tobie. Ty jesteś odpowiedzią na ten problem i Jezus ciebie użyje, żeby tą depresję zlikwidować w niej. To samo z każdą inną chorobą. Kościół jest odpowiedzią na biedę i ubóstwo. Jeżeli koło ciebie jest ktoś ubogi, to proszę cię, nie wysyłaj go do MOPS-u, czy do GOPS-u, czy do takiej innej formy pomocy społecznej. Dlatego, że tak naprawdę on ciągle jest w duchu ubóstwa, a ty jesteś Synem Bożym, który ma wszystko. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział mówi, macie wszystko. Bóg zaspokaja wszelką potrzebę waszą, według bogactwa chwały swojej w Chrystusie Jezusie. Więc tak naprawdę teraz my jesteśmy odpowiedzialni, żeby wziąć tego ubogiego człowieka i nie tylko dać mu chlebek, bułeczkę czy tam mleczko, tak? Czy stówę. Nie, my powinniśmy go wziąć i nauczyć, jak żyć, żeby mu się dobrze powodziło. Bo jesteśmy synami Bożymi. On potrzebuje kultury królestwa, a nie twojej stówy. To jest zasadnicza różnica. My jesteśmy odpowiedzią na problemy świata. Gdy dwóch ludzi się kłóci, nie stawaj ani po jednej, ani po drugiej stronie. Błogosławieni, pokój czyniący, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Naszym zadaniem jest nie poróżniać ludzi, nie stawać po stronie konfliktu, tylko godzić ludzi, czynić pokój. Ktoś może powiedzieć, o, Wiśta, ja łatwo powiedzieć, że pastor tak się tutaj wywnętrznia. Ja mówię dokładnie to, co mówi Boże Słowo. I to jest moje zadanie. A co ty z tym zrobisz, to jest już twoja bajka. Natomiast chcę wam powiedzieć, że tak długo, jak długo nie zrozumiemy, kim jesteśmy, jako synowie Boży, tak długo nigdy nie przejmiemy inicjatywy w realizacji Bożych celów tutaj na ziemi. Ponieważ ciągle będziemy myśleć o sobie, że jesteśmy za mali, za słabi, za mało wiemy, niewykształceni i ciągle będzie coś na nie. Jeżeli jesteś Synem Bożym, a jeszcze nie ogarniasz tych wszystkich tematów, to zacznij się uczyć. Idź do kościoła, gdzie cię tego nauczą, jeżeli jesteś w kościele, w którym nie uczą takich rzeczy. Zacznij się uczyć, co to znaczy być Synem Bożym chodzącym w rzeczywistości Królestwa Bożego. Jakie cechy Synowie Boży mają? Jaki rodzaj natury Synowie Boży mają? Bo my mamy już boską naturę. O czym pisze Piotr w drugim liście, pierwszy rozdział, czwarty werset. My nie jest... Ja użyję takiego kolokwializmu. Nie wypadliśmy sroce spod ogona. My naprawdę jesteśmy kimś. Tylko my, przez wiele lat mówiono nam, że my mamy być pokorni, czyli tacy, których się kopie, poniewiera i robi z nimi różne rzeczy. A my to znosimy i mówimy, no trudno. Nie. Jeżeli nic nie masz, to nie możesz być pokorny. Ty po prostu jesteś zerem. Prawdziwa pokora jest wtedy, kiedy wiesz, że jesteś kimś i w odpowiedni sposób używasz tego, co ci dano. To jest prawdziwa pokora. Ktoś kiedyś to ładnie zdefiniował. Prawdziwa pokora to moc pod kontrolą. Nie możesz być pokorny, jeżeli uważasz siebie za zero. Prawdziwie pokorny możesz być tylko wtedy, kiedy wiesz, że jesteś Synem Bożym, wiesz dlaczego i jak to się stało, że jesteś Synem Bożym i teraz zaczynasz tego używać we właściwy sposób. Prawdziwa pokora to posłuszeństwo Bogu, który ciebie uczynił Synem Bożym. Posłuszeństwo Jego Słowu. Dlatego, moi drodzy, my musimy rozwijać w sobie zarówno poczucie tożsamości synostwa Bożego, jak i również rozwijać sobie wiedzę na temat tego, do czego Bóg nas powołał tutaj na ziemi, skoro nas nie odwołał jeszcze z tej ziemi i żyjemy tutaj. Musimy rozwijać w sobie również elementy czy narzędzia, którymi będziemy usługiwać. Dlatego, że Synowie Boży zostali wyposażeni w określone narzędzia. Tymi narzędziami są na przykład dary duchowe. Synowie Boży są powołani do tego, aby zawsze i wszędzie manifestować posługę Bożą w mocy darów duchowych. Dzisiaj na nabożeństwie widzieliście różne przykłady posługi darów duchowych. Była modlitwa językami, dzisiaj nie było co prawda wykładu, ale jest to również dar, który u nas funkcjonuje bez problemu w codzienności naszego kościoła. Widzieliśmy prorocze słowa, widzieliśmy słowo wiedzy, widzieliśmy uzdrawiania, tak, dary uzdrowień. A to nie koniec. Dlaczego mamy tym posługiwać? Ponieważ mamy reprezentować niebo na ziemi. Chcę wam powiedzieć coś takiego jeszcze. Kiedyś myślałem, że jak będę miał mnóstwo argumentów w głowie, będę miał bardzo rozbudowaną wiedzę i będę bardzo elokwentny, to przekonam wszystkich do Jezusa. Więc bardzo dużo czytałem, bardzo dużo się uczyłem, z elokwencją nigdy nie miałem kłopotu. Więc jakie było moje zdziwienie, gdy rozmawiałem z wieloma ludźmi, przedstawiałem im niezbite argumenty, a oni się nie nawrócili. Musiałem wrócić do domu i powiedzieć, Boże, albo oni są tumany, albo ja coś źle robię. A Bóg mówi, ani ty nic złego nie zrobiłeś, ani oni nie są tumany. Problem leży w czym innym. I wtedy Bóg mi pokazał, nawrócenie to nie jest kwestia twojej wiedzy, twojej elokwencji, twoich argumentów, to jest kwestia mocy Bożej. Ponieważ do Królestwa Bożego, albo inaczej, użyję tutaj cytatu z pierwszego listu do Koryntian, Królestwo Boże zasadza się na mocy Bożej, nie na słowie. Czyli ktoś nie może zostać zrodzony z Boga do Królestwa Bożego tylko dlatego, że masz silne argumenty, tylko dlatego, że masz doktorat z teologii. Nie może. To nie ma mocy, rozumiecie? I wtedy zrozumiałem, że Bóg tak naprawdę nas, dzieci Boże, które zrodził ze swojego ducha i z nasienia swojego słowa, powołał do tego, abyśmy byli nie reprezentantami Jego teologii, ale Jego mocy i Jego królestwa. Znaczy, nie ma nic złego w teologii, ja kocham teologię i uważam, że dobra teologia jest bardzo potrzebna, przynajmniej człowiek głupot nie gada, ale to nie o to chodzi. Jak chcesz sobie poradzić z człowiekiem, który zachorował na raka? Co chcesz zrobić w tym momencie? Wiecie, z katarem albo z zapaleniem krtani można sobie poradzić. Sok z cebuli, antybiotyk, jakoś damy radę. Ale są takie przypadki nowotworów, przed którymi lekarze stają i mówią: sorry, nic nie możemy zrobić. I co wtedy? Wtedy zderzasz się z murem i myślisz sobie: Boże, o co tutaj chodzi? Odpowiedź jest tylko jedna. Na nowotwory to tylko moc Boża. Bo to jest diabelstwo niemożliwe. Ale jak chodzić w mocy Bożej? Więc musimy wrócić do początku naszego dzisiejszego nauczania. Moc Boża jest dana tylko Synom Bożym. Musisz zacząć myśleć o sobie, że jesteś Bożym dzieckiem, powołanym do tego, aby Bóg posłał cię do ludzi, którzy są teraz w sytuacji, w której tylko Boża moc może rozwiązać ich problem. Nie jesteś w stanie przekonać twojej koleżanki, twojego kolegi w pracy, twojego sąsiada do Ewangelii, jeśli Bóg nie dotknie jego serca i nie zrodzi go, i nie wzbudzi w nim najpierw wiary, tak? Bo najpierw musi być zbudzona wiara, on przez tą ponadnaturalną wiarę wzbudzoną przez Ducha uwierzy w słowo, które ty głosisz, a następnie odda życie Jezusowi i wtedy zostanie zrodzony na nowo. Ale ten cały proces może zacząć się tylko wtedy, gdy Boża moc go dotknie. Więc jak go ma dotknąć ta Boża moc? Ktoś może powiedzieć: o, Bóg może to zrobić suwerennie, niezależnie ode mnie. To po co ty jesteś na ziemi, jako Kościół? Przecież ty jesteś Jego ciałem. On chce przez ciebie teraz użyć tej mocy. Przeze mnie, ano przez ciebie. Po to zostałeś Synem Bożym. Teraz to wszystko, co miał Jezus na ziemi, o czym uczyliśmy się w ostatnią środę, tak? Mówiliśmy sobie w ostatnią środę, tak dla tych, którzy nie byli, że Jezus na ziemi nie używał swojej boskiej mocy. A cuda, a znaki? On używał darów duchowych. Był napełniony Duchem Świętym, gdy wyszedł z chrztu w Jordanie i w mocy Ducha Świętego zaczął usługiwać. Do momentu napełnienia Duchem Świętym Jezus nikomu nie usługiwał, nie wykonał żadnego cudu. I powiedzieliśmy sobie, że my, wzbudzeni z martwych wraz z Chrystusem, jesteśmy dokładnie w tej samej pozycji, co Jezus tutaj na ziemi. Dlatego Jezus nazwał nas braćmi. Oczywiście On był zrodzony, On był Synem Bożym, ale On wyrzekł się, albo mówiąc inaczej, ogołocił się ze swoich boskich prerogatyw. Ale zrobił to po to, abyśmy my teraz wiedzieli, że mamy kroczyć dokładnie Jego drogą, jako Jego ciało tutaj na ziemi. Teraz ty i ja jesteśmy posłani do tego świata, aby uwalniać, uzdrawiać, aby mówić słowa wiedzy, słowa mądrości do tych ludzi. Ilustracja, przykład. Niedawno mieliśmy tutaj spotkanie dla kobiet w naszym zborze i usługiwała Helen Kuhn. I słyszałem od mojej żony, ale też od innych kobiet następującą recenzję tego spotkania. Jakaż mądrość u tej kobiety. Gdy mówiła, mówiła z Bożego serca. Mówiła rzeczy niesamowite. Mówiła rzeczy absolutnie święte. Fajnie być taką kobietą, nie, siostry? Ale wiecie, wy też takie możecie być. Ponieważ jesteście urodzone z tego samego Ducha. Zrodzone z tego samego Boga. To jest kwestia wzrostu w synostwie. I zobaczcie, taki człowiek przychodzi do kogoś, kto ma na przykład sajgon w domu z wychowywaniem dzieci na przykład i mówi Boże mądre rzeczy, mówi Boże recepty, mówi zrób tak, reaguj tak, zrezygnuj z tego, to jest właściwa droga, to jest właściwe rozwiązanie, a to nie jest. I w tym momencie nagle czujesz, że niebo przychodzi do twojego wnętrza i wiesz, co masz robić. Niesamowite. Ale najlepsze jest to, że każdy z nas ma tak usługiwać. Helen Kuhn to jest tylko zachęta, przykład, który został posłany do was, drogie siostry, żebyście wiedziały, że to jest dokładnie ziemia, która do was też należy. Mądrość Boża do was też należy. I używam tej ilustracji, moglibyśmy użyć tutaj każdej innej ilustracji, tak? Dzisiaj Wiola tutaj reklamowała nam książkę Smitha Wigglesworta. Ten człowiek nigdy nie przeczytał żadnej książki za wyjątkiem Biblii, ponieważ był od 9 roku życia zatrudniony w fabrykach. To była druga połowa XIX wieku w Anglii. Nie miał czasu nauczyć się czytać. Jego żona dopiero go nauczyła czytać. Jakiś nie chodził w ogóle do szkoły. Ale jakże Bóg go używał. 8 potwierdzonych przez lekarzy, przez inne światowe, zewnętrzne autorytety wzbudzeń z martwych. Dziesiątki tysięcy ludzi uzdrowionych. Prosty, zwykły człowiek, który łomotał diabła ile wlezie. Strasznie traktował diabła. Jak widział nowotwór, to był tak wściekły na diabła, że uderzał w ten nowotwór. Z całej siły, pięścią. Jednak siostra kiedyś mu oddała. Ciekawe to musiało być. Ale dlaczego on był taki? Ponieważ on mówi, ja jestem Synem Bożym. Ja się nie zgadzam na tą rzeczywistość. Mi się nie podoba ten nowotwór. Mnie wkurza ten nowotwór. I on jako Syn Boży po prostu traktował to w odpowiedni sposób. Ale ktoś może powiedzieć, wow, ale super. Ale ty też taki możesz być. To jest twoje dziedzictwo. Więc pomyślcie teraz, my jako Kościół, gdy sięgniemy po to, co Bóg nam dał w naszym dziedzictwie Synów Bożych, co jesteśmy w stanie zrobić z Kołobrzegiem? Z Gryficami? Z Dęblinem? Ze Świdwinem? I z jakimkolwiek innym miejscem? Wow! Jest w tym moc. Jest to potężne. To, co do was mówię teraz, nie jest przesłaniem dla ludzi na stanowiskach w Kościele typu pastor, lider. To jest dla każdego. Wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa. Amen? To jest nasze dziedzictwo. Ja wiem. Gołąbki same nie spadną do gąbki. Trzeba poświęcić czas, żeby uczyć się, żeby poznawać, żeby wzrastać w swojej tożsamości. To tak jak dziecko, które urodziło się w rodzinie, musi urosnąć do dojrzałości, aby zacząć w pełni korzystać ze swojego dziedzictwa rodowego. Ale cóż stoi na przeszkodzie, żebyśmy się za to wzięli? Jesteśmy synami Bożymi. Duch Święty wyposażył nas i postawił nas, żebyśmy wkroczyli w rzeczywistość tego świata. Z mocą Bożą. Amen? Wkroczył w tę sytuację, wkroczył w te życiorysy, wkroczył w życie tych wszystkich ludzi. Tak, jesteś do tego powołany. Moi drodzy goście, którzy jesteście w sanatoriach tutaj, wiecie, to jest super. W tych sanatoriach możecie wkroczyć w życie tych ludzi. Oj, obolali tacy, siacy, owacy. O, możesz na nich położyć ręce. Bądź zdrowy w imieniu Jezusa. Jeżeli oczywiście w to wierzysz. Jeżeli wiesz, kim jesteś. Jako Boże dziecko. To jest nasze dziedzictwo. Jako Kościół mamy być odpowiedzią dla tego świata. Amen.